Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Jeśli się ktoś nie narodzi ponownie z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. I drugie miejsce, Jan 15:16. To nie wy mnie wybraliście, ale to ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. Do tego miejsca. Kochani, chcę dzisiaj kontynuować temat, też cykl. Uważam, że cykle w Kościele są bardzo ważne do nauczania, choć może rzadziej tu jestem niż Marek i Błażej będą, rzadziej tu jestem z przodu, ale zawsze wszystko można sobie odsłuchać z internetu, więc ta ciągłość może być zachowana. O Duchu Świętym. Dzisiaj chciałbym mówić o działaniu Ducha Świętego. Na zeszłym nabożeństwie powiedziałem o trzech głównych prawdach odnośnie Ducha Świętego. Po pierwsze to, że Duch Święty jest osobą, nie jest jakąś Bożą substancją, która nas wypełnia mocą z wysokości, tchnieniem wszechmogącego, siłą pochodzącą z góry, ale jest osobą, która ma swoją wolę, charakter, osobowość, emocje, uczucia, umysł, podejmuje decyzje, słucha, mówi, rządzi, wydaje polecenia, można ją zasmucić. Druga prawda była ta, że Duch Święty jest Bogiem, jest osobą boską, jest w pełni Bogiem, na równi z Bogiem Ojcem i na równi z Bożym Synem Jezusem Chrystusem. Od Ojca i od Syna pochodzi i godzien jest równej czci, chwały, uwielbienia i posłuszeństwa, jak Ojciec i Syn. I w Biblii jest naprzemiennie nazywany raz Duchem Świętym, Duchem Chrystusowym, Duchem Ojca, Duchem Bożym, czy Bogiem i Panem. I trzecia prawda, o której mówiliśmy, to ta, że Duch Święty jest jedyną boską osobą, która przebywa na tej ziemi. Bóg Ojciec jest na tronie w niebie, Boży Syn Jezus Chrystus też jest w niebie, na tronie po prawicy Bożego Ojca, a Duch Święty jest tutaj, na ziemi, wśród nas i w nas. Bóg Ojciec i Boży Syn Jezus Chrystus są obecni w nas i wśród nas, ale w osobie Ducha Świętego. Duch Święty obecny jest na ziemi właściwie od czasów, które opisuje Biblia. Działał już w Starym Testamencie, działał na wybranych przez siebie ludzi, to byli sędziowie, królowie, prorocy, przywódcy, liderzy narodów, ale działał w ten sposób, że na czas zleconego zadania, na czas zleconej służby zstępował na tą osobę, owładnął nią, Biblia pisze, opanował, ogarnął i potem znów jakby odchodził od tej osoby. Potem przyszedł Pan Jezus i Duch Święty zstąpił na Niego po chrzcie jako gołębica i wypełnił Go. Czytamy o Jezusie, że był pełen Ducha Świętego i, co także bardzo ważne, chodził w mocy Ducha Świętego. Chodził z uczniami swoimi, i także na czas ich służby, kiedy wysyłał ich, aby uzdrawiali chorych, aby wypędzali demony, aby zwiastowali Ewangelię, udzielał im Ducha Świętego. Także kiedy mówił o tym, że świat nie zna Ducha Świętego, do swoich uczniów powiedział: wy go znacie, bo przebywa wśród was i wy go znacie, bo już używał was, ale w was będzie dopiero. I to była ta obietnica, którą mieli, zesłania Ducha Świętego. I Pan Jezus dokonał największego w dziejach wszechświata dzieła zbawienia, oddając swoje życie, zmartwychwstając, przelewając swoją krew i odszedł do Ojca, jest tam teraz arcykapłanem i wstawia się za nami. I przyszedł Duch Święty już w inny sposób, przyszedł do serc ludzi, aby zamieszkać w nich, aby ich wypełnić. Duch Święty jest posłany do ludzi, tych, którzy oddali swoje życie Jezusowi, którzy są Jego dziećmi. Choć jest obecny na całym świecie, bo jest Bogiem, jest wszechobecnym i działa także na ludzi w tym świecie. Bo przyszedł, aby, tak jak Pan Jezus powiedział, przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I pierwszym dziełem, które dokonuje Duch Święty w życiu, w sercu człowieka, który uwierzył w Pana Jezusa, jest nowe narodzenie, jest odrodzenie. Biblia uczy nas, bo to są sprawy duchowe, które my naszymi oczami fizycznymi nie jesteśmy w stanie ogarnąć, że jako ludzie, którzy grzeszymy z powodu grzechu, byliśmy, każdy człowiek grzeszny jest oddzielony od Boga i duchowo martwy. Ale kiedy Święty Duch przekona go, albo on da się przekonać Duchowi Świętemu o swoim grzechu, o Bożej sprawiedliwości, która jest w Jezusie, o sądzie, który czeka ten świat i uwierzy w Jezusa, odwróci się od swojego grzechu, od swojego dotychczasowego stylu życia, przyjdzie do Jezusa, wyzna swoje grzechy, uwierzy w Jezusa jako swojego Zbawiciela, to znaczy dostąpi przebaczenia grzechów, usprawiedliwienia, powierzy swoje życie Chrystusowi, uczyni Go Panem swojego życia, to wtedy w Jego sercu, w Jego wnętrzu dokonuje się cud. I to właśnie mówił Pan Jezus o tym, mówiąc do Nikodema. Cud nowego narodzenia. Człowiek taki rodzi się duchowo na nowo. Jego duch zostaje odrodzony. I w jego wnętrzu zostaje stworzona nowa, wspaniała, duchowa istota. Taki człowiek otrzymuje od Boga nową, duchową naturę. Staje się Bożym dzieckiem, staje się obywatelem Bożego Królestwa. Bóg przez Ducha Świętego zamieszkuje w jego sercu. On zostaje wszczepiony w Chrystusa. Paweł nawet mówi, że jego życie zostaje wraz z Chrystusem ukryte w Bogu. Tego dzieła dokonuje właśnie Duch Święty. Tak jak Pan Jezus powiedział Nikodemowi, jeśli się nie narodzi ktoś ponownie, z wody i z ducha. Duch Święty i Boże Słowo, które zawsze, zawsze działają razem i w pełnej harmonii. Do Tytusa mówi Paweł, że on zbawił nas przez odrodzenie i odnowienie, które sprawia Duch Święty, który został wylany na nas obficie przez Pana Jezusa Chrystusa. Ale Piotr mówi, że odrodził nas, zrodził nas na nowo, ponownie, z nasienia. Nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego nasienia, które żyje, które trwa, a którym jest Słowo Boże. Tak więc Duch Święty i Boże Słowo razem dokonują cudu nowego narodzenia w życiu człowieka, który uwierzył i później poszedł dalej, oddał swoje życie Chrystusowi, uczynił go Panem swojego życia, swojego serca. Ten cud, tak to będę nazywał, jest natychmiastowy. W tym momencie, kiedy człowiek przychodzi, oddaje życie swoje Jezusowi, staje się Bożym dzieckiem, to w tym momencie Bóg stwarza nową naturę, nowe duchowe życie we wnętrzu tego człowieka. I od tego momentu ta nowa duchowa natura, to nowe duchowe życie przejmuje kontrolę nad życiem tego człowieka. Przejmuje kontrolę i przemienia jego życie. Także apostoł Paweł, znamy to słowo, nawet śpiewamy refren, śpiewaliśmy kiedyś refren, który mówi, że kto jest albo kto pozostaje w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Wszystko, co stare, co się stało? Przeminęło, wszystko stało się nowe. Tak potężnej zmiany dokonuje Bóg przez to, że ta nowa natura, nowe duchowe życie zaczyna przejmować kontrolę nad naszym życiem. Ta kontrola, to ta przemiana dotyczy naszego umysłu, dotyczy naszego charakteru, dotyczy naszej woli, dotyczy także naszych emocji, naszych uczuć, dotyczy naszego języka. Zmieniają się nasze pragnienia, nasze dążenia, nasze cele, nasze priorytety. Zmienia się nastawienie do Boga, do ludzi, do życia. Rzeczy, które może wcześniej może były obojętne lub je nie lubiliśmy, zaczynamy kochać. Może słowo Boga, wszystko, co jest z tym związane, a rzeczy, które kiedyś były nęcące, przyjemne, jak grzech, zaczynamy czuć do nich odrazę i ich nienawidzieć. Zaczynamy wybierać drogi, które są Bożymi drogami, a unikać dróg, które odprowadzają nas od Boga. Ten moment nowonarodzenia jest wspaniałym momentem w życiu człowieka, który oddał swoje życie Panu Jezusowi. Ale musimy powiedzieć, że w tym właśnie momencie, kiedy to wszystko się dzieje, o czym powiedziałem, nie znikają wszystkie stare przyzwyczajenia, stare złe nawyki, stare złe skłonności, złe cechy naszego charakteru. Nie znikają wszystkie pokusy. Zdarza się, że upadamy w grzech, że grzeszymy. A niekiedy tak jest w życiu człowieka, że boryka się z jakimś grzechem, z jakąś taką piętą Achillesa w swoim życiu, z którą przez dłuższy czas może nie dawać sobie rady. I może to nawet być jakieś frustrujące, czy może takie, które doprowadza do jakiegoś zwątpienia, ale musimy zawsze pamiętać o jednym. Że w momencie, kiedy oddaliśmy swoje życie Jezusowi, a On stał się Panem naszego życia, przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, w naszym wnętrzu została zrodzona nowa natura, która ma moc przemiany naszego życia. Bo stara natura, która dotychczas rządziła naszym życiem, straciła tą moc, bo w duchowym sensie została ukrzyżowana razem z Chrystusem. I ta nowa natura zaczyna przejmować kontrolę nad kolejną, każdą dziedziną naszego życia. Niektóre dziedziny naszego życia ulegają natychmiastowej i trwałej zmianie w momencie, kiedy oddajemy swoje życie Chrystusowi, ale są takie dziedziny w naszym życiu, każdego z nas, w których zmiana i przemiana jest procesem. Ale co jest najważniejsze dla nas, Bożych dzieci? To, że ta przemiana ciągle trwa. Że ciągle się zmieniamy na obraz Chrystusa i co najważniejsze także ciągle chcemy się zmieniać. Bo jeśli ciągle chcemy się zmieniać, to Duch Święty każdemu z nas będzie pokazywał rzeczy, które trzeba zmieniać. Tak jak, bracia, siostry, kiedy rodzi się zdrowe dziecko, to ono w sposób naturalny rozwija się i rośnie. Oczywiście ma stworzone wtedy warunki do tego, ale w sposób naturalny rozwija się i rośnie przez okres niemowlęctwa, dzieciństwa, młodzieży, aż do pełnej dojrzałości. I tak samo jest z naszym duchowym życiem. O wzroście fizycznym decydują nasze geny, o naszym rozwoju. Ale kiedy rodzi się ta nowa natura w nas, powstaje ona, ma, tak mogę powiedzieć, genotyp od Boga. I On też decyduje, że ta nowa natura w nas, to nowe duchowe życie w sposób naturalny się rozwija i rośnie. A więc zupełnie naturalnym jest, oczekiwanym i naturalnym jest, że od momentu oddania swojego życia Chrystusowi i uczynienia Go swoim Panem mamy pragnienie do Bożych rzeczy. Po pierwsze mamy pragnienie do tego, aby i pragnienie i dążenie, aby przyjąć chrzest wodny. Eunuch jechał z Filipem, który zwiastował mu Ewangelię, uwierzył i pyta, jest woda. Czy mogę być ochrzczony? Jeśli wierzysz, możesz. W biblijnych czasach chrzest był jakby natychmiastowym następstwem przyjęcia wiary. Naturalnym jest, że w naszym sercu jest pragnienie pełni Ducha Świętego, Jego działania w naszym życiu, Jego mocy w naszym życiu, Jego przemiany w naszym życiu, napełniania się Nim każdego dnia. Naturalnym jest, że od tego czasu mamy pragnienie i głód Bożego Słowa, modlitwy, społeczności. I naturalnym jest, że mamy pragnienie świętości, wstręt do grzechu i świętości podobania się Bogu, życia według Jego woli. To jest normalne, bo to sprawia w nas Duch Święty. A jeśli tego nie ma w życiu człowieka, który uwierzył w Jezusa Chrystusa, jeśli tego nie ma, jeśli ktoś, kto mówi, że uwierzył w Jezusa, mówi, jestem zbawiony, jest łaska, Bóg mi wszystkie grzechy przebaczy, więc mogę żyć jak chcę, to znaczy, że w życiu tego człowieka nie ma działania Ducha Świętego. Duch Święty nie działa. Bracia, siostry, chciałbym bardzo mocno podkreślić, o czym będę cały czas mówił, to, że najważniejszą cechą, najważniejszym oznaką, najbardziej charakterystyczną cechą, najważniejszym objawem, przejawem działania Ducha Świętego w życiu człowieka odrodzonego na nowo jest przemiana życia i przynoszenie owoców Ducha Świętego. Owoc Ducha Świętego. To pojęcie będzie się jakby przewijać ciągle. Co pod nim rozumiemy? Owoc Ducha Świętego to cecha charakteru, którą wytwarza w nas Duch Święty. I przynoszenie owoców jest najważniejszą i najbardziej charakterystyczną cechą, objawem tego, że Duch Święty działa w życiu człowieka, który oddał mu swoje serce. Nie przeżycia duchowe. Nie mówienie innymi językami. nie proroctwa, nie znaki i cuda, choć są ogromnie ważne. To jest dla nas, to są dary Ducha Świętego. Ale one nie są tak charakterystyczne dla działania Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego, jak przynoszenie owocu, który jest najważniejszą cechą tego, czy Duch Święty w nas działa, czy w nas nie działa. I Pan Jezus powiedział, nie wy mnie wybraliście. To nie wy mnie wybraliście, to ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały. To jest wizja dla naszego życia. Każdego z nas, was, którzy mnie słuchacie i mnie. Podstawowa wizja. Może mamy wielkie wizje służby w Kościele. Wspaniale, że takie mamy, jeśli nam Bóg je daje. Może marzymy o wielkich wizjach. Ale być może Bóg nie potrafi tamtych wspaniałych wizji zrealizować, dopóki ta pierwsza i podstawowa wizja dla każdego z nas, czyli przynoszenie owocu, nie zostanie zrealizowana. A może jesteś dzisiaj na tym miejscu i zastanawiasz się, jaka wizja jest dla mnie i nie masz żadnej. To już dzisiaj masz. To podstawowa wizja. Przynoszenie owocu. Apostoł Paweł z cytowanego listu do Koryntian, który też cytował Nelek, mówi o darach Ducha Świętego. Właśnie w każdym różnie przejawi się Duch, ale kończy ten 12 rozdział. Chcę przypomnieć, że rozdziały to jest podział ludzki. Wtedy, kiedy apostoł Paweł pisał listy, nie było podziału na rozdziały. Ale żeby łatwiej się było znaleźć, mamy rozdziały i więc kończę ten fragment słowami starajcie się usilnie albo gorliwie zabiegajcie o większe, lepsze dary łaski. I to jest wola Boża dla Kościoła. Ale dodaję później starajcie się, ale ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Ale ja wam wskażę drogą, inne tłumaczenie mówi, najlepszą ze wszystkich. Jaka to była droga? Przynoszenie owocu. Bo Paweł mówi, choćbym mówił językami anielskimi, ludzkimi, a miłości bym nie miał, jestem tylko jak miedź brzęcząca, której dźwięk niczego nie przynosi, tylko jest drażniący dla uszu. Choćbym miał dar prorokowania, choćbym znał wszystkie tajemnice, choćbym posiadł całą wiedzę, choćbym miał wiarę tak, żebym góry przenosił, a jeśli bym nie miał miłości, jestem niczym. Choćbym rozdał na jałmużnę całe swoje mienie i ciało swoje wydał tak, żeby zyskać rozgłos, żeby móc się tym chwalić, bo takie jest właściwe tłumaczenie tego, nasze tłumaczenie mówi wydano na spalenie. Chodziło tam o wydanie ciała manifestacją, żeby zyskać rozgłos, uznanie. Choćbym nawet tak zrobił, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Nic nie osiągnęłem. Dary bez owoców nie mogą istnieć. Owoce najpierw. Najpierw owoce. Dary wtedy, kiedy Bóg będzie chciał nam dać i tak, jak On będzie chciał. Pan Jezus ostrzegał nas w swoim kazaniu na górze, w ostatnim rozdziale tego kazania, czyli 7, i mówi, że kiedyś będzie taki dzień, kiedy przyjdą do Niego ludzie i będą chcieli się wylegitymować darami. Panie, czyż w imieniu Twoim nie prorokowaliśmy? Czyż w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? Czyż w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Ale nie mieli owoców. Mieli złe owoce. I Pan Jezus im powie, nigdy was nie znałem. Idźcie ode mnie precz, wy, którzy czynicie bezprawie. Tak więc przynoszenie owoców nie jest opcją. Ono jest naturalnym następstwem trwania w Jezusie i działania Ducha Świętego w nas. Bo owoc zależy od korzenia, w którym trwamy. W momencie nowego narodzenia zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. I od tego momentu, od korzenia tego prawdziwego krzewu winnego, którym jest Chrystus, przez cały korzeń i przez wszystkie gałęzie, wszystkie, które są w nim wszczepione, przepływa sok Ducha Świętego. I wszystkie gałęzie rodzą owoce. I dlatego Pan Jezus, kiedy używa tego obrazu w Ewangelii Jana 15 rozdziale, mówi: ja jestem prawdziwym grzewem winnym, ojciec mój jest winogrodnikiem. Ale drugi werset mówi: każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, co? Odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby przynosiła obfitszy owoc. Pan Jezus tutaj mówi, nie jest tak ważne, ile owocu przynosisz, ale czy w ogóle go przynosisz. Może jest taki maleńki, ledwo dostrzegalny, ale Jezus go dostrzeże, że jest mały owoc Ducha Świętego. I wtedy co robi? Oczyszcza tą latorość, aby przynosiła obfitszy owoc. Jak przyniesie obfitszy owoc, znów ją oczyszcza, aby jeszcze obfitszy owoc przynosiła. Jeszcze przyniesie obfitszy owoc i znów ją oczyszcza. I tak proces trwa. I owoc jest coraz obfitszy. I taki jest cel, taki jest sens, taki jest naturalny przebieg naszego życia. Przynoszenie owocu. Bo trwamy w korzeniu. Jaki może być powód tego, że człowiek, osoba, która uwierzyła w Pana Jezusa, nie przynosi owocu? Wiecie, chciałbym powiedzieć dzisiaj coś, o czym nie mówi się. Ja przynajmniej jeszcze nie słyszałem, ale studiując Boże Słowo, zastanawiając się nad wieloma rzeczami, uważam, że jest to bardzo ważne. Zastanawiałem się, czy powiedzieć na ten temat tu w kościele i zapytałem nawet Ani. Ona jest zawsze dla mnie taką pomocą, dobrym barometrem, trzeźwość umysłu. I powiedziała: powiedz, to jest ważne. Wiecie, bo ja specjalnie powiedziałem, zadałem takie pytanie: jaki jest powód braku owocu u osoby, która uwierzyła w Pana Jezusa? Bo nie chodzi mi tutaj o osobę, która narodziła się na nowo. Bo uwierzyć w Pana Jezusa to nie jest równoznaczne z narodzeniem się na nowo. Można uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, otrzymać przebaczenie grzechów i nie być osobą narodzoną na nowo. Można uwierzyć w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, przyjąć chrzest i nie być osobą narodzoną na nowo. W Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale czytamy przykład Filipa, który zwiastuje Ewangelię w Samarii. Przyszedł tam po prześladowaniu, zwiastuje Ewangelię Samarii. I w Samarii jest człowiek o imieniu Szymon, który trudnił się czarnoksięstwem i wprawiał ludzi Samarii w wielki zachwyt mówili o nim, że to jest moc Boża, która nazywa się wielka i z tego powodu też miał bardzo duże zyski. Ale kiedy przyszedł Filip, czytamy wyraźnie, że Szymon uwierzył. Uwierzył, potem wyznał swoją wiarę i przyjął chrzest. Jak przyjął chrzest, trzymał się Filipa cały czas. Nie zajmował się swoimi dotychczasowymi zajęciami, ale trzymał się Filipa cały czas i cały czas był pod Słowem Bożym. A jednak Szymon nie przeżył nowego narodzenia. Uwierzył, został ochrzczony, był pod Bożym Słowem, ale nie przeżył nowego narodzenia. Bo kiedy przychodzi Piotr i Jan modlić się o Duchu Świętym, wtedy dopiero wychodzą na jaw prawdziwe, ukryte motywacje Szymona. Przynosi pieniądze i chce uzyskać dar, możliwość modlenia się o Duchu Świętym. I wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, ocenia jego wewnętrzny duchowy stan i mówi do niego: w tym dziele zbawienia nie masz żadnej cząstki ani żadnego udziału. Jesteś zniewolony goryczą i jesteś pogrążony w więzach nieprawości. Jak to się mogło stać, że uwierzył, ochrzcił się, był pod Słowem Bożym, a był zupełnie nieodrodzony? Bo był nieszczery. Jeśli dokładnie wczytamy się w tą historię Bożego Słowa, Filip uwierzył i to wszystko, co uczynił i trzymał się Filipa, tak, robił tylko dlatego, że był zachwycony cudami i znakami, które siedziały, które były większe niż te, które on mógł wykonywać. Tylko dlatego. I potem chciał otrzymać tą moc, aby co? Aby mieć więcej pieniędzy. Był zniewolony grzechem pychy i zazdrości, której się nie pozbył. Piotr mu mówi, wskazuje mu drogę. Odwróć się od tej nieprawości, pokutuj, będzie przebaczony twój grzech. Wtedy narodzisz się na nowo, twoje serce się odmieni. Ale on nie chciał. On nie chciał się nawrócić. Wiecie, co powiedział do Piotra? Bo Piotr mu powiedział: niech przepadną wraz z tobą twoje pieniądze. I Szymon mówi mu: módl się za mną, aby się nic nie stało z tych rzeczy, co powiedzieliście. On nie martwił się o swój duchowy stan, on martwił się o to, że mogą przepaść jego pieniądze. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, to chyba jest od 43 wersetu, o ile dobrze pamiętam, podaje taki przykład, że kiedy duch nieczysty wychodzi z człowieka, ja nie czytam z powodu wzroku, myślę, że wiecie, dlaczego bardziej cytuję, ale liczę na to, że znacie Słowo Boże, znacie te miejsca, o których mówię. Podaję też miejsce, gdzie to jest napisane, możecie sobie sprawdzić, że kiedy duch nieczysty wychodzi z człowieka i błąka się po różnych pustynnych miejscach, nie znajdując ukojenia, wraca, mówi do siebie: wrócę do miejsca, z którego przyszedłem. Wraca i zostaje to miejsce uprzątnięte i przyozdobione, wymiecione, uprzątnięte, przyozdobione. I wtedy bierze z sobą innych 7 duchów i zamieszkują w tym człowieku. O czym mówi ten przykład? Mówi o człowieku, który doznał przebaczenia grzechów. Bracia, siostry, jest chyba dla nas jasne, że szatan nie opuszcza tronu serca człowieka z własnej woli. On został tam stąd wyrzucony mocą przelanej krwi Pana Jezusa. I to serce zostało obmyte, uprzątnięte i przyozdobione. Ale Pan Jezus powiedział, to miejsce zostało niezamieszkałe. Człowiek przeżył przebaczenie grzechów, przyszedł do Jezusa, uwierzył w Jezusa, ale nie uczynił go swoim Panem. nie pozwolił, aby Jezus zasiadł na tronie jego serca, aby Duch Święty uczynił cud nowego narodzenia w jego życiu. I jaki był efekt końcowy? Wszyscy wiemy. Apostoł Paweł pisze wspaniały list do Rzymian, 8 rozdział. I w 9 wersecie pisze do Rzymian takie słowa. Nasza warszawska Biblia mówi, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. To jest tak trudniejsze do zrozumienia. Inne tłumaczenia podają, tak. Ale wy nie postępujecie według ciała, według starej natury, lecz według ducha. To jest stwierdzenie Pawła o tych, którzy słuchali go, tego listu. Ale potem pisze niesamowite słowa. Jeśli tylko. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Bo jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Wiecie, przesłanie Pawła do Rzymian jest takie bardzo kategoryczne. A on mówi tak, już teraz parafrazując. Żyjecie według ducha, wydajecie owoce Ducha Świętego, bo Duch Święty mieszka w was. Jesteście narodzeni na nowo. Natomiast jeśli ktoś z was żyje według ciała, nie według ducha, nie wydając owoców ducha, to znaczy, że nie ma Ducha Chrystusowego, że nie należy do niego, że po prostu jeszcze się duchowo nie na nowo nie narodził. Że musi się na nowo narodzić. Pisał do zboru. Do zboru. I takie sytuacje mogły się zdarzać. Bo bracia, siostry, co należy, co już podkreślałem, powiem to może w inny sposób jeszcze raz, o autentyczności i prawdziwości naszego chrześcijaństwa świadczą owoce, które wydajemy. Bo pierwszym i nadrzędnym celem działania Ducha Świętego w twoim i w moim życiu jest przemiana życia i przynoszenie owoców. Może was to zszokować, ale powiem. Wiele duchowych przeżyć można udać i odegrać. Tak. Można zrobić nieszczerze dla kogoś. Można udać, odegrać nawrócenie. Można udać, odegrać chrzest w Duchu Świętym. Wiem, co mówię. Wiecie, można. Nie jesteśmy w stanie i nigdy nie wolno nam oceniać intencji, motywów, szczerości innej osoby. Ale Pan Jezus powiedział, nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Dobre owoce wydaje dobre drzewo, złe drzewo wydaje złe owoce. Po ich owocach poznacie ich. Wiele można udać, odegrać, ale owoców Ducha Świętego nie można podrobić. One są autentyczne, bo to są cechy naszego charakteru, które wytwarza tylko i wyłącznie Duch Święty w nas. O owocach mówi i apostoł Paweł w liście do Galacjan, jest tam wymienionych wiele owoców, ale myślę, bracie, siostry, że te wszystkie owoce, porównując list do Galacjan z listem do Koryntian, 13 rozdziałem, 1 listem do Koryntian, Te wszystkie owoce, które są tam wymienione, bo właściwie stanowią to jeden owoc, bo nie można mieć jakiegoś owocu jednego tam z tych, a innego nie mieć. Jeśli jest, przychodzi Duch Święty, on wywołuje owoc Ducha Świętego, czyli to wszystko, co tam jest wymienione w liście do Galacjan, się w naszym życiu pojawia. I takim podsumowaniem owoców możemy powiedzieć, tak jak już cytowałem poprzednio, list do Koryntian, jest właśnie miłość. Miłość, ta praktyczna, faktyczna, Boża miłość, agape, miłość, która objawia się w cierpliwości, której no, nie można przekroczyć, objawia się w tym, że dążymy, aby innym czynić dobrze, objawia się w życzliwości, w braku zazdrości, w przebaczeniu, objawia się w pokorze, czyli w prawdziwej miłości nie szukamy swego, szukamy dobra innych rzeczy, w wytrwałości, w wierności, w prawdzie, w sprawiedliwości. Czytajcie list do Koryntian, tam te wszystkie cechy są wymienione. To jest ta miłość właśnie Boża. Ten owoc ducha, który ma być wytworzony w nas. Miłość. I ta miłość jest znakiem rozpoznawczym uczniów i naśladowców Jezusa Chrystusa. Przed ludźmi i przed Bogiem. Tak jak Pan Jezus powiedział, to jest Ewangelia Jana 13 rozdział, wersetów nie pamiętam. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak się mamy miłować? Tak, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy tak miłowali. Jaka jest poprzeczka? Taką miłość może wytworzyć tylko Duch Święty. To jest Jego owoc. I potem mówi Pan Jezus dalej, po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Po tej miłości nie będą was chwalić, poznają was jako wielkich, dobrych pracowników, kaznodziei. Nie, poznają, że jesteście moimi uczniami, moimi naśladowcami, gdy właśnie taką miłość wzajemną mieć będziecie. Ta miłość to jest ta wonność poznania Chrystusa, o której też mówi apostoł Paweł w innym miejscu. Jest jak ten miły zapach. Wiecie, kiedy ludzie widzą tą miłość w nas, widzą, a tak, to nie jest możliwe tak normalnie, żeby mieć taką miłość, oni muszą być naśladowcami Boga. I wtedy ten miły zapach przyciąga ich i mówią, chcę poznać Chrystusa. Chcę Go poznać, jakim On jest. Pan Jezus powiedział, idąc na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody. I to jest tuż przed Jego wniebowstąpieniem polecenie dla nas, ale wcześniej jeszcze powiedział, przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. A więc idźcie na cały świat i przynoście owoc, głosząc Ewangelię i czyniąc uczniami. Bo jeśli chcemy czynić uczniami wszystkie narody, głosić Ewangelię, bez owoców miłości, to jest to antyświadectwo. Przyniesie tylko zgorszenie. Ludzie odrzucą takie zwiastowanie. Ludzie podepczą takie zwiastowanie. Podepczą jak zwietrzałą sól. Bo Pan Jezus mówi, jeśli sól utraci smak, na co się nadaje? Jest wyrzucona precz i przez ludzi podeptana. Tak, bo wtedy ludzie wzgardzą tym. A więc idąc na cały świat, przynoście owoc i czyńcie uczniami wszystkie narody. Wtedy dopiero. Czytałem i cytowałem, że to Duch Święty przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Wiecie, i niekiedy możemy zdać się złapać w taką pułapkę, no to Duch Święty przekonuje, no więc co ja, co my? No, mamy powiedzieć ludziom o Jezusie i to wszystko. Reszta należy do Ducha Świętego. Bracie, siostro, Duch Święty chce przekonać ludzi o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, wykorzystując nasze świadectwo życia i nasze słowa przepełnione miłością pod natchnieniem Ducha Świętego. On ma nas na tej ziemi. Nasze życie owocujące w owoce Ducha Świętego i wtedy może przekonywać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Miłość jest znak rozpoznawczy tego, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa dla otaczającego nas świata, dla ludzi, ale także i dla Boga. Bóg rozpoznaje nas po owocach. Bo Bóg powiedział, to jest list do Koryntian, że kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Albo kto miłuje Boga, taki człowiek przez Boga jest rozpoznawany. Zna Pan tych, którzy są Jego. To są ci, którzy wydają owoce. Nie po naszej służbie, która jest bardzo ważna, nie po naszej pracy dla Boga, która jest bardzo ważna, ale po owocach Bóg nas rozpoznaje. Ci ludzie, o których już wcześniej cytowałem, przyszli, chcieli się wylegitymować darami przed Jezusem, ale nie mieli tej właściwej legitymacji, jaką były owoce. I Pan Jezus powiedział, nigdy was nie znałem. A pięć panien były pannami, miały lampy, szły na spotkanie oblubieńca, czekały, ale brakło im czegoś. I Pan Jezus mówi, ja was nie znam. Brakuje im miłości. Brakuje im owocu. I kończąc to, co dzisiaj chciałem powiedzieć, mogę powiedzieć jeszcze coś, co jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Miłość i wszystkie części inne składowe owocu są wytwarzane w nas przez Ducha Świętego. Nie my wytwarzamy owoc. Duch Święty przez nas wytwarza owoc. To jest Jego dzieło, to jest Jego łaska, to jest Jego praca, nie nasza. My tylko musimy oddać się Mu do dyspozycji. Po pierwsze, musimy pragnąć Jego działania. Mieć właściwe motywacje. Dlaczego chcemy? Myślę, że to nie jest trudne dla nas. Musimy mieć Ducha Świętego, tak mogę powiedzieć. Bo w życiu chrześcijańskim niczego bez Niego nie zrobimy. Niczego. Więc potrzebujemy Go, więc mamy te właściwe motywacje. Musimy Go pragnąć, ale będąc świadomi tego, że On dokona zmian w naszym życiu. I być może jest tak, że nie zawsze chcemy oddać Mu całe swoje życie, ale pragnienie Jego mocy jest naturalnym następstwem tego, że narodziliśmy się na nowo i żyjemy z Bogiem. Ciągłe pragnienie Ducha Świętego. Wiecie, nie chodzi tylko o chrzest w Duchu Świętym. Nasze tłumaczenie Biblii Warszawskiej mówi, bądźcie pełni Ducha, to jest w liście do Efezjan, prawda? Ale tak właściwie to słowo brzmi, napełniajcie się Duchem, czyli dawajcie miejsce Duchowi Świętemu, aby mógł was napełnić. Jak przyjmujemy Ducha Świętego? Jak możemy Mu dać miejsce? Przez wiarę. Tylko przez wiarę. Przyjęliśmy ten dar przez wiarę. Jeśli ja wewnętrznie decyduję się o tym, że oddaję swoje życie całe Duchowi Świętemu, to Go o to proszę i deklaruję, że tak zrobię i w tym momencie to się dzieje. I wierzę, od tego momentu jestem na 100% pewny, że tak się stało. A potem musimy nie przeszkadzać Mu w Jego działaniu w naszym życiu. Jak możemy Mu przeszkodzić w Jego działaniu w naszym życiu? Będąc po prostu Mu nieposłusznym. Wiecie, bo Duch Święty pokazuje nam w delikatny sposób. To zmień, to napraw, tu przeproś, tam się upokórz i to się nam niekiedy nie podoba. I my mówimy, a może nie, to chyba nie mówił Duch Święty. To słowo chyba nie jest dla mnie. I nasze serce staje się twarde, Duch Święty jest zasmucony i traci możliwość pełnego działania w naszym życiu. Więc wtedy musimy przyjść, przeprosić i oddać Mu swoje życie, aby mógł działać w nas. I to jest moje życzenie, kochani, dla was, dla każdego z was, dla mnie, dla całego Kościoła. Potrzebujemy Ducha Świętego. Amen?
Amen.
Amen. Potrzebujemy, aby w nas działał i wykonywał swoją pracę. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.